Czwarty i ostatni dzień naszych rekolekcji, czwarty i ostatni kielich paschalny. Kielich bardzo ciekawy, bo to jest taki kielich, który jednocześnie jest i jeszcze go nie ma. Hamlet zadawał pytanie, być albo nie być. Użyte albo oznacza konieczność pewnego wyboru, albo być, albo nie być. A my dzisiaj dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mogli stwierdzić, że coś jednocześnie może być i nie być. Tak jak to jest z tym czwartym kielichem paschalnym. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy przekonać się, cóż to za tajemniczy kielich. Czwarty kielich żydowskiej uczty paschalnej nazywany jest trojako. Jest nazywany kielichem spełnienia. Chodzi o spełnienie obietnic Bożych, to on wyraża. Jest kielichem przyjęcia. Chodzi o przyjęcie Izraela jako ludu Bożego. To się odnosi do obietnicy z Księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg mówi, wezmę was jako mój lud. I w końcu nazywany jest kielichem uwielbienia, ponieważ po jego wypiciu rozpoczynano śpiew tak zwanego wielkiego hallelu, psalmów. Psalmów, które śpiewano jako hymn uwielbienia Boga. Śpiew psalmów i wypicie tego kielicha stanowią już zakończenie sederu paschalnego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Żydów, ale nie jeśli chodzi o tego jednego szczególnego Żyda, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. I od razu trzeba tutaj przejść do Niego. Bo Jezus bardzo zmienia końcowe obrzędy paschalne. Po trzecim kielichu, według relacji świętego Mateusza, Jezus oświadcza, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mego. Jezus zatem nie wypija czwartego, ostatniego kielicha paschalnego. I dalej Mateusz notuje, że po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Ten hymn to są właśnie te psalmy Hallelu. Jezus wiedział, że zbliża się Jego męka. I popatrzcie przez pryzmat tego, co powiedzieliśmy już w poprzednich dniach, co musiał czuć Jezus, śpiewając te psalmy, które Żydzi śpiewali od wieków, a które tak naprawdę mówiły o Nim, a oni o tym nie wiedzieli. Jezus śpiewał na przykład psalm 116. Posłuchajcie, jak on bardzo koresponduje z tym, co się dokona na krzyżu i co się dokonało podczas ostatniej wieczerzy. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pańskiego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, jam Twój sługa. Jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Czyż nie pasuje to w przedziwny sposób do ostatniej wieczerzy i męki Chrystusa? A przecież Żydzi te psalmy śpiewali przez kilkaset lat. Odśpiewali te i jeszcze inne słowa, jeszcze inne proroctwa zawarte w psalmach i wyszli w stronę Góry Oliwnej, do Ogrodu Oliwnego poszli, który znajduje się u stóp Góry Oliwnej. I kojarzycie pewnie też tę modlitwę, którą Pan Jezus zanosi w Ogrodzie Oliwnym. Ona też mówi o kielichu, o tym czwartym kielichu. Jezus modli się, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus kielichem nazywa swoją zbliżającą się mękę. Ale przecież jeszcze chwilę wcześniej mówił, że nie będzie pił kielicha aż do dnia, w którym będzie pił go nowy w królestwie Ojca. I tutaj mamy pozorną sprzeczność, bo mamy tak naprawdę dwie tradycje ewangeliczne. Obie prawdziwe. W tradycji synoptycznej, a więc u ewangelistów Mateusza, Marka i Łukasza, akcent położony jest na to, że ten czwarty kielich Jezus będzie pił dopiero w Królestwie Ojca. I to bardzo pasuje do znaczenia tego kielicha u Żydów, bo to jest kielich spełnienia, więc Jezus będzie go pił wtedy, kiedy jego Pascha się spełni, kiedy wszystko się spełni, a więc kiedy zmartwychwstanie, wstąpi do nieba i ześle Ducha Świętego. Jest to kielich przyjęcia, więc w ujęciu synoptyków Jezus będzie go pił wtedy, kiedy zostanie przyjęty do Królestwa Ojca, kiedy wejdzie tam jako pierwszy przedstawiciel odkupionej ludzkości, jak go Paweł nazwie, pierworodny spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. A ponieważ jest to kielich uwielbienia, to Jezus będzie go pił wtedy, kiedy wejdzie w stan uwielbienia. Jezus jednak nie chce pić tego kielicha sam. Nie chce pić tego kielicha bez nas, bez tych, których odkupił. I w Ewangeliach synoptycznych my nie znajdujemy momentu, w którym można uznać tak po żydowsku, że wieczerza paschalna została zakończona. Ostatnia wieczerza znajduje swoje zakończenie dopiero w rzeczywistości nieba, ale w naszej rzeczywistości, rzeczywistości ziemskiej, ona jeszcze nie została zakończona i ona trwa do dzisiaj i staje się obecna na ołtarzach świata podczas każdej mszy świętej. I tak będzie aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, kiedy On razem z nami wypije ten czwarty kielich na uczcie zbawionych. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że na ten kielich czekamy. Tego czwartego kielicha jeszcze nie ma. Ale w jakim znaczeniu ten kielich możemy powiedzieć, że już jest? Możemy tak o nim powiedzieć na podstawie Ewangelii według świętego Jana. To nam pokazuje janowy opis ukrzyżowania Jezusa. Jezus wisi na krzyżu, wypowiada słowo pragnę, nakładają na gałązkę, na łodygę chyzopu, nakładają gąbkę nasączoną kwaśnym winem. W naszych tłumaczeniach jest octem, ale tu chodzi o kwaśne wino po prostu. Nasączają tę gąbkę, podają mu do ust. On kosztuje tego wina i wtedy stwierdza, wykonało się i oddaje ducha. I w Ewangelii Jana ten czwarty kielich już jest. Jezus wypija go wisząc na krzyżu. Stwierdza, że wykonało się. Co się wykonało? Wykonała się jego Pascha, wykonało się jego przejście z życia ziemskiego do śmierci, jeszcze nie do zmartwychwstania, to jeszcze nie jest pełnia Paschy, ale już się to przejście dokonało. Z kielich spełnienia. Wykonała się Pascha. Jest to kielich uwielbienia i na krzyżu Ojcu została złożona doskonała ofiara uwielbienia. Ofiara, która została przez Boga przyjęta. Jest to kielich przyjęcia. Jan jednak w żaden sposób nie neguje przyszłej uczty, gdzie będziemy ten kielich z Jezusem pili. To on zresztą jest autorem Apokalipsy, księgi, która mówi o uczcie godów baranka, która będzie spożywana ze wspólnotą zbawionych. Uczta godów z Apokalipsy, a więc uczta weselna w przyszłym świecie, to jest bardzo, bardzo żydowski obraz. Posłuchajcie, co rabini piszą w Midraszu do Księgi Wyjścia. To są starożytne jeszcze teksty. I rabini piszą coś takiego. Ten świat jest jak zaręczyny, bo powiedziane jest i zaręczę się z Tobą przez wierność. Właściwa ceremonia ślubna odbędzie się za dni Mesjasza, jak jest powiedziane, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. Więc my czekamy na ten moment, kiedy Mesjasz przyjdzie powtórnie i kiedy my jako Kościół, oblubienica Chrystusa, dojdziemy do pełnego zjednoczenia z naszym boskim oblubieńcem na uczcie godów baranka. I będziemy wtedy pić kielich spełnienia tej obietnicy życia wiecznego, kielich przyjęcia nas do nieba i kielich uwielbienia, ponieważ śpiewać będziemy tam pieśń uwielbienia. Nie wiem jak wy, ale ja już na wieczność plany mam i ja już nawet wiem, co ja tam będę śpiewał w tym niebie. I dobrze, żebyście też wiedzieli, żebyście się nie zdziwili, jak tam wejdziecie. Święty Jan w Apokalipsie zapisał, co my tam będziemy śpiewać. I święty Jan pisze tak. I wyszedł głos od tronu mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan, Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Wiemy już, co będziemy tam śpiewać. Wyszliśmy od liturgii żydowskiej, zahaczyliśmy o liturgię niebieską i warto też zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tej liturgii, którą my tutaj sprawujemy. Pierwsza przedstawia się następująco. Jezus nie skończył na ziemi ostatniej wieczerzy, a celebracja uczty paschalnej, ten czas celebracji, objął Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I to będzie szczególnie widoczne w czasie Triduum Paschalnego. Bo zobaczcie, że w Wielki Czwartek mszy Wieczerzy Pańskiej my tak naprawdę nie kończymy. Nie ma końcowego błogosławieństwa, nie ma rozesłania. Wieczerza Pańska nie jest dokończona. W Wielki Piątek też nie będzie błogosławieństwa końcowego, bo ta wieczerza, Pascha, nadal trwa. Błogosławieństwo będzie dopiero w noc Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy zamkniemy tę trzydniową celebrację, to trzydniowe świętowanie Paschy, tak jak wyglądała Pascha Chrystusa rozłożona na te dni. U świętego Jana jednak celebracja Paschy kończy się na krzyżu, kiedy Jezus kosztuje tego wina podanego mu na gąbce. To jest ta druga tradycja i jej echo też znajdujemy w liturgii, bo mimo tego, że w Wielki Piątek na koniec nie ma błogosławieństwa, to mszał, ten najnowszy, podaje, że Wigilię Paschalną rozpoczynamy od znaku krzyża. Oto zaczyna się coś nowego. To jest echo tej tradycji janowej. Druga sprawa, już nie świąteczna, ale sprawa związana z tym, co jest na każdej mszy świętej, to jest uwielbienie po komunii świętej. My możemy ten obrzęd postrzegać jako odpowiednik żydowskiego śpiewu uwielbienia na zakończenie sederu paschalnego, śpiew wielkiego Hallelu. Możemy też spojrzeć na ten moment w taki sposób, że my przez Eucharystię mamy udział w tym kielichu, który będziemy pić dopiero na uczcie godów baranka. Czekamy na powtórne Jego przyjście, a przecież w Eucharystii On ciągle przychodzi. Czekamy na całkowite zjednoczenie z Nim w Królestwie Niebieskim, a w Eucharystii już się z Nim jednoczymy w Komunii Świętej. Wykonujemy zatem uwielbienie po komunii. Siadamy, śpiewamy pieśń. Wykonujemy uwielbienie, chociaż jeszcze niedoskonałe, chociaż jeszcze niepełne. Ono jest jak czwarty kielich. Ono już jest, a jednocześnie dopiero będzie. Na mszy świętej śpiewanie pieśni na uwielbienie jest fakultatywne. To znaczy obrzęd uwielbienia może być na mszy świętej, ale nie musi być. Zależy jaka jest decyzja celebransa, czy tego, kto wykonuje muzykę na mszy, decyzja organisty. Więc ono może być, nie musi być. Może być cisza, która wyraża też nasze oczekiwanie na śpiew, który wykonamy dopiero w wieczności. Nie wiem, czy wy zwróciliście na to uwagę, ale dzisiaj w liturgii słowa jako psalm posłużyła nam pieśń uwielbienia. Pieśń, która była śpiewana przez Szadraka, Meszaka i Abednego w piecu ognistym, kiedy byli wrzuceni, przechadzali się z tym aniołem wśród płomieni. Pierwsze czytanie mówiło o tym, że się przechadzali i tam ta pieśń była wycięta, żeby przerzucić ją jako psalm, który śpiewaliśmy. I oni ocaleni od tego ognia, przechadzają się z aniołem pańskim i śpiewają tę pieśń, która posłużyła nam jako psalm. Męka przechodzi w uwielbienie. We mszy świętej też celebracja męki Chrystusa przechodzi w uwielbienie. Jak uważnie czytamy Ewangelię, to tam też męka przechodzi w uwielbienie. Święty Jan pokazuje ukrzyżowanie jako ofiarę uwielbienia, jako wywyższenie Chrystusa. A w Ewangeliach Marka i Mateusza Jezus na krzyżu modli się psalmem 22. Kiedy Żyd wypowiada pierwsze słowa danej księgi biblijnej, ma na myśli całość, bo oni nie używali tytułów. Zamiast tytułów były słowa, które rozpoczynały księgę. To tak jak encykliki papieskie. Ich tytuły to są wzięte, bo to też przejęliśmy, ich tytuły są wzięte od pierwszych słów encykliki po łacinie. Dokumenty, inne też bulle, adhortacje, to też w ten sposób są tytułowane. Więc Jezus woła na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I to jest początek psalmu 22. Psalmu, w którym bardzo szczegółowo opisane są zapowiedzi odnoszące się do męki Pana Jezusa. Nie będziemy tego psalmu analizować. Ja was zachęcam, żeby ten psalm 22 przeczytać sobie w domu. Zobaczyć, jak to wszystko spełnia się podczas męki Chrystusa, jak się najdrobniejsze szczegóły zgadzają, jak to, że kości nie będą łamane, jak to, że podzielą między siebie swoje jego szaty, rzucą los o jego suknię. To wszystko się spełnia pod krzyżem, a zapowiedziane było setki lat wcześniej w tym psalmie. Ale w pewnym momencie ten psalm mówiący o niesamowitym cierpieniu przechodzi od męki do uwielbienia. Zaczyna się chwalenie, w pewnym momencie tego psalmu zaczyna się chwalenie Pana Boga. Pojawia się wezwanie do chwalenia Boga i lamentacja przechodzi w uwielbienie. Znowu pojawiający się w Biblii ten sam schemat. Męka przechodzi w uwielbienie, jak u młodzieńców w piecu ognistym, jak na mszy świętej, tak też w tych Ewangeliach męka przechodzi w uwielbienie przez ten psalm. I to jest bardzo ważny schemat, jeśli chodzi o naszą liturgię życia. Przed chwilą kilka razy powiedziałem, że męka przechodzi w uwielbienie. Pascha z hebrajskiego to jest przejście. Dokonuje się Pascha, kiedy męka przechodzi w uwielbienie. I dlatego tak ważne jest dobre przeżywanie Paschy, która jest obecna na każdej mszy świętej. To też sprawia, że u nas ta Pascha polegająca na przechodzeniu od męki do uwielbienia staje się rzeczywistością. I to jest przewrót kopernikański, jeśli chodzi o nasze przeżywanie sytuacji trudnych, sytuacji, które są dla nas po ludzku nie do przejścia. Pan Bóg oszczędził cierpień Szadrakowi, Meszakowi i Abednego. Nie oszczędził tych cierpień Jezusowi. Może być tak, że Pan Bóg cię wybawi, tak jak młodzieńców z pieca ognistego. Może być też tak, że Pan Bóg nie oszczędzi ci cierpień, tak jak nie oszczędził ich Jezusowi na krzyżu. Tak czy inaczej, co by się nie działo, możesz uwielbiać Boga, bo nawet jeśli będzie źle, to finał, do którego Bóg ciebie prowadzi, jest dobry. Szadrak, Meszak, Abednego wielbili Boga jeszcze w piecu ognistym. Jezus wielbił Boga jeszcze wisząc na krzyżu. I oni i On już celebrowali zwycięstwo, chociaż jeszcze się nie wypełniło. Jeszcze byli w piecu, Jezus jeszcze był na krzyżu. Oni już uwielbiali Boga. I Ty też możesz celebrować zwycięstwo, chociaż jeszcze go nie ma. Jak czwarty kielich już jest, jednocześnie jeszcze go nie ma. Ale pamiętaj, po śmierci jest zmartwychwstanie, po zmartwychwstaniu jest uwielbienie. I co by się nie działo, jeśli Ty będziesz zjednoczony z Bogiem, to Ty tę drogę będziesz w stanie przejść. I finał będzie finałem, który jest nieskończenie bardziej szczęśliwy, niż Ci się wydaje. I się tam spotkamy. I będziemy śpiewać tę pieśń uwielbienia Baranka.